Witam serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że mogę być razem z wami dzisiaj tutaj. Teraz widzę, całe jest zajęte. Na pierwszym nabożeństwie te pierwsze ławki były wolne, z tyłu ludzie siadali. I ja wam chcę wam powiedzieć, że z tyłu raczej nie siadajcie. Zawsze próbujcie przyjść wcześniej i zajmować te, dlatego że tam, jak ze zwiastowania, to spada najgorsza strawa na końcu. Te najlepsze kęsy tu ci z przodu połapią wszystko. I potem się dziwi, że takie jakieś marne to słowa. Jakby siedział tu, to są lepsze kęski, bo zanim tamto dojdzie, to dlatego siadajcie z przodu. O, widzisz, teraz już masz, będziesz miał teraz dobrą strawę. Jesteśmy w drugą niedzielę Adwentu, także czekamy na ten święto. Zresztą zawsze jest tak, że przy końcu każdego roku są dwa, ja to nazywam, żydowskie święta. Jedno to jest Chanuka, a drugie narodzenie Pana Jezusa. I czasami ktoś się mówi, do Chanuka w porządku, ale dlaczego narodzenie Pana Jezusa? A ja z kolei pytam, no to powiedzcie mi, a dlaczego nie? Powiecie, który naród czekał na Mesjasza? Wtedy, 2000 lat temu. Ile narodów czekało na przyjście Mesjasza? Na pojawienie się Mesjasza? Tylko naród żydowski, jeden. Czekali na to, aż te proroctwa, które Bóg zapowiadał, przez lata się wypełnią. I oczywiście czekali na Jezusa. Problem jest taki, że zdaje się, że nie na takiego czekali, jak przyszedł. I my też, nie wiem, kogo myśmy się spodziewali, jak uwierzyliśmy w Jezusa. I czy wiemy, w kogo myśmy uwierzyli? Kim jest Jezus? Jaki On jest? Powiem, ci z pierwszego wieku jakby trochę nie na to czekali. Czy nie na takiego czekali. Raczej czekali na takiego, który przyjdzie, jak przyjdzie po raz drugi. I to, o czym dzisiaj chciałbym rozmawiać, to kim dla ciebie jest Jezus? Możemy powiedzieć, no ale co za pytanie do wierzących ludzi. Ale kim jest? W kogo uwierzyłeś? Czy wiemy, kim On jest? W tego, w którego uwierzyliśmy? W tego, za kim poszliśmy? Moi kochani, w kilku wierszach, w pierwszym rozdziale listu do Kolosan apostoł Paweł wyjaśnia pozycję Jezusa. Kim On jest w odniesieniu do Stwórcy, do Boga? Kim On jest w odniesieniu do stworzenia? I kim On jest w odniesieniu do Kościoła, do zgromadzenia? Czyli też do nas dzisiaj tutaj zgromadzonych. Kim On jest? Popatrzmy na te wiersze z pierwszego rozdziału, które mówią o chwale, o sławie, o władzy Mesjasza Jezusa. A one są zapisane w pierwszym liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale listu do Kolosan od 15 wiersza. I czytamy tam tak. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Zanim pójdziemy i będziemy patrzeć na te teksty, chciałbym wrócić do tego, co wasz pastor mówił. Co by się stało, jakby światło zgasło, czy nie było prądu? Jakie by było to nasze uwielbienie? A ja bym czasami dobrze było, jakby zgasło. Albo jakby nie było prądu. To może byśmy bardziej doceniali tych ludzi, którzy tutaj stoją i śpiewają. Ja pamiętam jeszcze na samym początku mojej służby tam na Puławskiej w Warszawie, to było tego, mieliśmy w środę też nabożeństwa i nie było żadnych muzyków. A ja prowadziłem nabożeństwo i miałem kazanie. No i tylko ja i ja mówię, jak zacząć? Co zaśpiewać? No można było przeczytać. Kiedyś śpiewaliśmy tam te z Pielgrzyma, takie z tego kancjonału i można albo przeczytać tekst, ale jak zacząć? Tam był, potem zobaczyłem jeden muzyk, ale on grał na wiolonczeli, ale nie przynosił jej do zboru, bo w filharmonii grał. Ale myślę, to bynajmniej ma głos i będzie umiał zacząć, nie? I ja mówię do niego, bracie, czy mógłbyś rozpocząć pieśń? On mi dobrze, i 3, 4. Tak rozpoczął, nie? Ja myślałem, że on zacznie śpiewać, ale ja mówię, tak to ja też mogłem rozpocząć, ale czasami my też narzekamy, nie? Bo albo jest za głośno, albo za cicho, albo za wolno, albo za szybko. Ja chcę, abyśmy pamiętali zawsze, jak ci ludzie tu stoją i śpiewają, a my siedzimy tam. Moi kochani, oni nie dla nas to robią. Mówi, że mi to się nie podoba, mi to nie leży. A to nie musi tobie leżeć. Ważne, że jemu to leży. Oni śpiewają dla niego. To nie ma znaczenia, czy ona mi się... Bo oczywiście ważne jest, żeby... No lubimy jakieś tam rytmy czy coś, ale musimy zawsze pamiętać, że tu nie chodzi o nas. W uwielbieniu nie chodzi o nas, chodzi o Niego. A nawet jak tu nie stoisz, pamiętacie jak budowali przybytek i Bóg powiedział do Mojżesza, z potrzeby serca zbieraj te dary, z potrzeby serca. I moi kochani, jeszcze jeżeli dzisiaj jesteś tutaj z potrzeby serca, to wszystko co tu się dzieje jest Twoje. Chociaż tu nie śpiewasz, to jest Twoje śpiewanie. Chociaż nie mówisz kazania, czy nie zwiastujesz, to jest Twoje zwiastowanie. Wszystko jest Twoje. Jeżeli to jest z potrzeby serca, to jest Twoje zgromadzenie, w którym Ty jesteś. Jeżeli przyszedłeś tu z ciekawości, zaspokoisz ciekawość. Zobaczysz, jak jest i czy się podoba, czy się nie podoba. Z potrzeby serca. Ale wracajmy do tekstu. W tym czasie, kiedy był pisany list do Kolosan. W zborach były popularne różne nauczania, w tym gnostycyzm. Byli ludzie, którzy przekonywali, że Jezus nigdy nie był w fizycznym ciele, a tylko na ziemi przebywał w formie duchowej i nawet jak ludzie widzieli Jego, to widzieli jako Jego ducha, albo to było przywidzenie, albo jakaś zjawa. Zgodnie z tą nauką, On nigdy nie przechodził ludzkich mąk i ludzkich cierpień. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie trudno było zrozumieć i zgodzić się z tym, że święty Bóg mógł przylgnąć do ludzkiego, nieświętego ciała. Ludzie w tym czasie wierzyli, że nasze ciało jest więzieniem i że duch jest uwięziony w ciele. Tylko jak duch uwolni się od ciała, my możemy stać się duchowymi i świętymi ludźmi. Ale Jezus uczynił wszystko odwrotnie. Dlatego ludziom tamtego czasu myśl o tym, że Bóg może objawić się w ciele, brzmiała niewiarygodnie. W zasadzie było to niemożliwym, aby tak się mogło stać. Były też inne, nie mniej popularne nauczania Nikolaitów. Oni przekonywali, że wszystko, co duchowe, jest ważne, a wszystko, co zachodzi w świecie materialnym, fizycznym, nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego sensu. Dlatego żyjąc na ziemi, w ciele fizycznym, można czynić wszystko, możesz czynić wszystko, co chcesz. Ludzie, którzy znajdowali się pod wpływem tej nauki, żyli rozpustnym życiem, żyli w rozwiązłości seksualnej. I w Księdze Objawienia Jezus bardzo twardo i mocno mówi o tych naukach, że On nienawidzi tych nauk, nauk Nikolaitów. Jak widzimy w liście apostoła Pawła do Kolosan, w koloskich zborach pojawiało się zainteresowanie takimi naukami. Dlatego Paweł w swoim liście chce pokazać im, kim naprawdę jest Mesjasz, w którego oni uwierzyli. I dzisiaj o tym będziemy mówili. To, co Paweł tutaj pisze. Kim naprawdę jest Jezus, w którego ty i ja uwierzyliśmy? I on zaczyna tak. On jest obrazem Boga. I o tym śpiewaliśmy tutaj już w pieśniach. On jest obrazem Boga. Jak można uznać, że ktoś albo coś jest obrazem wszechmogącego, niewidzialnego Boga? Jeżeli Bóg jest niewidzialny, to jak można uznać, że ktoś albo coś jest obrazem niewidzialnego Boga? W hebrajskim słowo obraz ma ten sam korzeń, co fotografia, jest skojarzone z fotografią, ze zdjęciem, rysunkiem przedstawiającym realny świat. Ale my wiemy z Pisma Świętego, że Bóg jest niewidzialny. Jeżeli jest niewidzialny, to jak można stwierdzić, że obraz, o którym mowa, to Jego obraz? Jak można stwierdzić, że obraz, o którym mowa, to jest Jego obraz? W szkole na lekcji religii mały Abram, on nigdy nie chodził, bo on miał w synagodze swoje nauczanie, ale tym razem przyszedł na religię, no i ksiądz katecheta go tam posadził. I tam były zajęcia, a Abram wziął kartkę i coś rysował. I ksiądz poszedł do niego i mówi: Abram, a co ty rysujesz? On mówi: Boga. Ale mówi: przecież wiesz, że Boga nikt nigdy nie widział. Właśnie, to teraz będą widzieć. Jak można coś niewidzialnego, jak można być obrazem czegoś, co jest kogoś, kto jest niewidzialny? Jest kilka miejsc w Biblii, gdzie jest mowa o obrazie Boga, o Bożym obrazie. Napisano, że Adam został stworzony, pamiętacie, na obraz Boży. Co miał na myśli Mojżesz albo Bóg, który przez Mojżesza kazał to zapisać? Że Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Że Adam był taki, jakby Boży przedstawiciel na tej ziemi. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznawaniu na obraz tego, który go stworzył. Pisze Paweł w 3 rozdziale, w 10 wierszu do Kolosan. Że zewlekli starego człowieka, a przyoblekli się, który się odnawia ustawicznie ku poznawaniu na obraz tego, który go stworzył. Człowiek, który przybliża się do Boga, odnawia się i staje się coraz bardziej podobny do tego, który go stworzył. Ale wciąż jest to pytanie. To znaczy, jaki to jest obraz, jeżeli Bóg jest niewidzialny? Ten fragment mówi, potwierdza, kiedy my, zwykli ludzie, odnawiamy się w naszych myślach i w naszych czynach, to stajemy się podobni do Boga. Tak było też z Adamem. On był podobny do Boga. W jego uczynku, w jego czystych myślach. Adam posiadał cechy charakteru podobne, jakie miał i ma Bóg. Miłość, miłosierdzie, łaskawość, ale potem to wszystko zostało skażone grzechem. Adam był pierwszym przedstawicielem obrazu Boga na ziemi. Jeśli popatrzymy na rodowód pokoleń zrodzonych od Adama, to zobaczymy dwie linie. Linia Kaina i linia Seta. Wszystkie pokolenia Kaina były jakby przeklęte i z czasem jego grzech się pomnażał i pomnażał. To polegało na wyborze Kaina, że taki styl życia on wybrał. Pokolenie Seta było stróżem sprawiedliwości i prawa w tamtych czasach. I Noe był jednym z nich, z takich ludzi. Do samego potopu ci sprawiedliwi pomagali zachować balans na ziemi. W judaizmie jest taka zasada dwóch. Gdzie dwóch sprawiedliwych, tam jest szansa, że wszystko może się zmienić, że wszystko może się zbalansować. Jezus też tej zasady używał, kiedy mówił, jeżeli was dwóch albo trzech. On mówi o dwóch albo trzech. Czyli wystarczyło dwóch, jeżeli coś uzgodni. Jeżeli dwóch sprawiedliwych można zbalansować, może mieć wpływ na odnowę. Nie tylko ludzi, ale odnowę ziemi, całej przyrody, która czeka na wyzwolenie. Jeżeli zostaje tylko jeden sprawiedliwy, przychodzi Boża kara czy Boży sąd. Do potopu był taki balans, dlatego że potomkowie Seta byli roznosicielami sprawiedliwości. Oni byli tymi, którzy byli stworzeni na obraz Boży, posiadali cechy charakteru Bożego, łaskę i miłosierdzie. Ale jak Noe został jeden, to przyszedł sąd, jak czytamy, przyszedł potop. W czasie apostoła Pawła w koloskich zborach było rozpowszechnione również nauczanie, że albo niektórzy uważali, że Jezus jest, że to jest Set z tamtej linii, że to jest Set, który urodził się na nowo. Ale Pismo objawia nam, że Jezus to prawdziwy obraz Boga. Że Jezus to prawdziwy obraz Boga. On jest tym, który może pokazać ludziom, kim faktycznie Bóg jest. Pamiętacie, jak uczniowie prosili Jezusa, pokaż nam Ojca? To Pan Jezus im co odpowiedział? Bardzo prosto. Kto mnie widział, widział Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. To znaczy, jaki Ojciec jest? I tu nie chodzi o ciało, nie w ciele, ale Jezus mówi, kto mnie widział w myśleniu, w miłości, w charakterze, w działaniu, to widzi Boga. To widzi Boga. Opowiadam historię o bramku, ale ta jest prawdziwa. Pamiętam, jak byłem w Finlandii, to było w 80 roku, w tamtym wieku jeszcze, prawie 40 lat temu. I wrócił tam z Afryki, z jakiegoś takiego, z jakiejś prowincji, jeden misjonarz, który wiele lat tam był. I wiele lat wcześniej on tam jechał na misję. Finowie zawsze, jak się udają na misję, wcześniej uczą, oprócz angielskiego, uczą się języka tego szczepu, czy tej grupy ludzi, do których oni tam przyjadą. I kiedy on tam przyjechał, zaczął opowiadać. Zebrał tych szamanów tej wsi, byśmy powiedzieli wójtów z tych okolic i rozmawiał z nimi i opowiadał im o Jezusie. Jaki On jest, co Jezus zrobi, skąd jest. A ci za chwilę przerwali mu i powiedzieli mu tak, słuchaj, my Go znamy. My Go znamy. On tu mieszka na skraju wsi. Tylko nie nazywa się Jezus, tylko Mark. Ale znamy Go. Ten misjonarz nie wiedział, że tam wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej, też jeden Fin przyjechał tam. I kiedy on opowiadał o cechach Jezusa, o tym, jaki Jezus jest, o Jego miłości, o Jego sercu, to oni powiedzieli, takiego gościa my znamy, on tu jest. A moje pytanie jest, a kogo poznają, jak patrzą na mnie, na mój styl życia, na to, jak ja mówię, na to, co ja robię? Czy chociaż trochę to przypomina obraz Chrystusa albo obraz Boga? Moje myślenie, moje mówienie czy moje działanie? Jezus pokazał Ojca w myśleniu, w miłości, w charakterze, w działaniu. Dlatego Jezus przyszedł, to była Jego misja, pokazać obraz Boga. Dlatego Paweł wzywa Kolosan, aby oni odnawiali się w myśleniu, żeby stawać się podobnymi do Boga, stając się Jego obrazem. Im więcej my przybliżamy się do Niego, tym więcej możemy się odnawiać, a wtedy stajemy się prawdziwym obrazem Boga. A więc czytamy tutaj to, co Paweł mówi, że Jezus jest obrazem Boga. Dalej czytamy, On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jezus zrodzony jest przed wszelkim stworzeniem. Czy to znaczy, że On jest stworzony? On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Czytamy w tym 15 wierszu pierwszego rozdziału. Na podstawie tego wiersza ludzie budują różne teorie, że Jezus jest tylko jednym z aniołów, albo że jest tylko człowiekiem, w którym nic boskiego nie ma. Ale tutaj widzimy, że On jest pierworodnym. A w tym wyrazie pierworodny. jest bardzo głęboki i szeroki sens. Jezus był pierworodnym w swojej ziemskiej rodzinie. On był pierwszym dzieckiem Miriam. Nad nim zostały wykonane wszystkie obrzędy, które w judaizmie miały związek z pierworodnym. I obrzezanie ósmego dnia i przynoszenie ofiary za urodzenie pierworodnego. Wszystko zgodnie z zakonem. Jego narodzenie, jego życie, jego śmierć było wszystko zgodnie z prawem. Zgodnie z zakonem. Jak Paweł pisze, nawet jego zmartwychwstanie, pisałem według pism, jego śmierć to było też zgodnie z zakonem, bo jest napisane w prawie mojżeszowym, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Nie ma. Czy Jezus też to wypełnił, aby grzechy nasze zostały odpuszczone? Tutaj czytamy, że Jezus był pierworodnym, ale wcześniej w Księdze Wyjścia czytamy, że pierworodnym Boga, czy pierworodnym Elohim jest Izrael. Posłuchajcie, druga Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, wiersz 22. Moim synem pierworodnym jest Izrael. A Paweł pisze do Kolosan, że Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. A Bóg tutaj mówi, że moim synem pierworodnym jest Izrael. Czyli przed nami mamy dwóch pierworodnych. Ale możemy powiedzieć, to jest nielogiczne. To jest nielogiczne. Nie może być dwóch pierworodnych. Albo Izrael, albo Jezus. Albo musimy sobie wyjaśnić, co to znaczy pierworodny. Może i Izrael jest pierworodnym, i Jezus jest pierworodnym. Ale wtedy musimy sobie, powiedziałem, że to słowo ma bardzo głęboki i szeroki sens. Co to jest pierworodnym? Kto to taki pierworodny? W izraelskiej rodzinie, w tamtym czasie, kiedy pisany był list do Kolosan, pierworodny niósł na sobie odpowiedzialność za całą rodzinę, w pierwszej kolejności za jej duchowe położenie. Pierworodny niósł całą odpowiedzialność. I w Bożej idei Izrael był tym, który miał tę odpowiedzialność nieść, aby pokazać Boga całemu światu, aby też nie Żydzi, aby cały ówczesny świat mógł zostać przybliżony do Boga. To człowiek, który był obrazem Boga dla innych ludzi, pierworodny. To był człowiek, który był obrazem Boga dla innych ludzi, w pierwszym rzędzie dla swojej rodziny. Pierworodny w rodzinie był tym, który miał być obrazem Boga dla swojej rodziny, a przez niego też ta rodzina była obrazem Boga dla innych. I w tym kontekście powiedziałbym tak, że Jezus, tak bym to nazwał, był pierworodnym, był prawdziwym Izraelem. Psalm 89 nazywa Dawida pierworodnym, który jest ponad wszystkimi królami ziemi. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. To jest Psalm 89, wiersz 28. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Czy Dawid był pierworodnym w swojej rodzinie? Jak myślicie? Dawid był pierworodnym? Nie, on był najmłodszym synem. Nie wiem, zdaje się 7. To dlaczego tutaj czytamy w psalmie, że, i to mówi Bóg, ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Był najmłodszym i z tego powodu nie zawołali go do domu, kiedy przyszedł prorok Samuel, aby jednego z synów Isajego namaścić na króla Izraela. Jego pominęli. Pamiętacie, kiedy Isaj, ojciec pokazywał, że ten albo ten będzie królem, a Samuel odbierał od Boga, nie, to nie ten, to nie ten. I w końcu, jak już wszyscy, których ten mu przedstawił, swoich synów, Samuel nie wie, mówi do Isajego, mówi, słuchaj, czy to wszystkich, których masz? No w zasadzie tak. No jeszcze takie pachole tam gdzieś jest, ten najmłodszy, który przy stadzie, przy czodzie, na pastwisku jest. I Samuel mówi, no to go zawołaj. Pamiętacie, Isaj jeszcze mówi, nie, to zrobimy, złożymy ofiarę i siądziemy, a jego goniec po niego pójdzie. A ten Samuel powie, nie będziemy wcześniej, nie złożymy ofiary, dopóki on tutaj nie przyjdzie. Był pominięty, ale Bóg uczynił jego pierworodnym, który został królem i wodzem całego narodu izraelskiego. I przez ten przykład możemy zobaczyć i zrozumieć, że pierworodny to najprawdopodobniej to jest tytuł. To jest tytuł. I staje się jasnym, dlaczego Chrystus został tak nazwany. Bóg dał mu ten status. Największy wśród całego stworzenia. On odpowiada za wszystkich. On, Boży przedstawiciel wśród całego stworzenia. To Jezus odpowiada za wszystkich, za Ciebie, za wszystko. Być obrazem Boga i być pierworodnym, w tym przypadku to jakby jest zamienne, to jest to samo. I zrozumienie pierworodny tutaj nie ma w sobie myśli fizycznego narodzenia. Bardziej ważna jest pozycja i odpowiedzialność. I czytamy w 16 wierszu, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Co to znaczy? W Ewangelii Jana czytamy, że Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo i ono stało się ciałem. Innymi słowy, Słowo Boże to Chrystus Jezus. Wszystko we wszechświecie powstało w tym samym czasie, kiedy Bóg wypowiadał swoje Słowo. I o tym, co było stworzone na ziemi, oddzielnie się nie mówi tutaj. My wszystko to widzimy, ale uczyniony jest akcent na to, co On stworzył, to, co jest niewidzialne. I na niebie trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności. To są duchowe rzeczy. A wróćmy do Kolosan. Jednym ze zwiedzeń czy zabłądzeń koloskich zborów było nauczanie o oddawaniu czci aniołom. Niektórzy wierzyli, że Jezus jest jednym z aniołów. W liście do Efezjan Paweł pisze, że nasz bój nie z krwią i nie z ciałem toczymy tutaj. Paweł stara się to również wyjaśnić Kolosanom, że statut Jezusa jest bez porównania wyższy niż wszyscy aniołowie razem. Dlaczego? Dlaczego status Jezusa jest bez porównania wyższy niż wszyscy aniołowie razem? Jeden powód. Bo to On ich stworzył. To On ich stworzył. Aniołowie nie tylko zostali przez Niego stworzeni, przez Jezusa, ale również zostali stworzeni dla Niego. Tak czytamy tutaj, że wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Aniołowie zostali stworzeni dla Niego, przez Niego i dla Niego. On jest przedstawicielem przed Bogiem całego stworzenia, w tym również aniołów. Wszystko, co zostało stworzone na ziemi, na niebie, zostało stworzone przez Niego i dla Niego, jak już powiedziałem. Moi kochani, dalej Bóg wiedział od samego początku, że część aniołów przeciwstawi się Jemu. Takich aniołów nazywa się upadłymi. One będą przeszkadzać, będą szkodzić wierzącym ludziom. To się dzieje aż do dzisiaj. Ale główny cel od tego się nie zmienił. Wszystkie one były stworzone dla sławy, chwały Mesjasza Jezusa. I to się nie zmieniło. I wszystkie anioły, i te upadłe anioły ciemności, wszystkie będą kłaniać się Chrystusowi. Wszystkie w swoim czasie. I też te upadłe. Dla celu, dla którego zostały stworzone, ten cel zostanie zrealizowany. Jezus jest ponad wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi. On jest źródłem i fundamentem, na którym utrzymuje się cały świat. Ludzie, aniołowie, słońce, wiatry, deszcz. Możemy tutaj wymieniać te wszystkie siły, które nazywamy natury. Pan Jezus jest podstawą tego wszystkiego. Moi kochani, teraz spróbujmy zrozumieć, w kogo myśmy uwierzyli. W kogo myśmy uwierzyli. Wszystko zostało stworzone przez Niego i wszystko utrzymuje się na Nim. Moi kochani, to jest nasz Chrystus, to jest nasz Mesjasz, to jest nasz Jezus. I szczególnie chciałem, abyśmy o tym pamiętali, kiedy będziemy mówili o malutkim dzieciątku, które się urodziło, które było, żyło tutaj. To jest wszystko ważne. To było wszystko zgodnie z prawem. Ale żeby nigdy nam nie uciekło to, w kogo myśmy uwierzyli, kim On jest. Ja byłem 2 tygodnie temu, wróciliśmy z Izraela z grupą z Malinki. Na wycieczce byłem ich przewodnikiem takim biblijnym i byliśmy w Timna, to jest tam, gdzie były kiedyś kopalnie Salomona, niedaleko Eilatu. Piękny park, piękny, można widzieć, jak to wszystko jest wyrzeźbione w tych skałach, kolory, no takich kolorów nigdzie się nie zobaczy, w tych kanionach, w których chodziliśmy. Ten mój przewodnik, mój przyjaciel, zresztą on był, jest takim sceptykiem trochę, chociaż jego język już się zmienia po tych naszych wspólnych relacjach. On mówi, zobacz Kazik, jak natura to ładnie wszystko ukształtowała. Ja mówię, Włodek, to nie natura, to Bóg. No ale poszliśmy na kompromis, żeby trochę natury też do tego dać i on się zgodził ze mną, że to Bóg używa wiatru, używa deszczu, żeby to wszystko kształtować, żeby to wszystko formować. A my kiedy na to patrzymy i to podziwiamy, ale ja wtedy ja mu powiedziałem tak, wiesz co, Włodek, ja znam konstruktora tego, który to wszystko stworzył, który to robił, który zaprojektował i to robił. Tak, używał wody, używał wiatru, ale ja go znam. On się tak śmieje na mnie, patrzy. Ja mówię, Włodek, naprawdę go znam. Ja dzisiaj rano z nim rozmawiałem. Moi kochani, czy to nie jest fascynujące? Kim jest ten, w kogo uwierzyłeś, komu zaufałeś, za kim poszłeś? Ten, który wszystko stworzył i wszystko utrzymuje do dzisiaj. Który jest Panem wszystkiego. Dalej, On także jest głową ciała Kościoła. Jeżeli popatrzymy na Kościół, jak na ciało Chrystusa, to ważne zrozumieć, kto odpowiada za podejmowane decyzje. Ręce, nogi, czy mimo wszystko głowa? Jak myślicie? Kto odpowiada za podejmowane decyzje? Ręce, nogi, czy mimo wszystko głowa? Czy gotowe są inne części ciała Chrystusa przyjąć decyzję głowy jako priorytety? W tym samym rozdziale w 18 wierszu czytaliśmy tak. On także jest głową Kościoła, ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Zrozumieliśmy, kim Jezus jest w odniesieniu do Boga. Jest pierworodny i jest Jego obrazem. Patrzyliśmy, kim jest w odniesieniu do stworzenia. Jest źródłem wszystkiego i wszystko utrzymuje. A teraz, kim jest w odniesieniu do zgromadzenia? I chcę powiedzieć, do tego zgromadzenia. Paweł, kiedy pisał, że jest głową Kościoła, pisał do Kolosan, do tego konkretnego zboru, do tej konkretnej społeczności. Tak, on jest głową wszystkiego, ale też jest głową tutaj, tego zgromadzenia. A to jest bardzo ważne. To dotyczy każdego, kto uważa się, że jest częścią Kościoła. On, Chrystus, głowa Kościoła. A my jesteśmy ciałem Chrystusa, ciałem Mesjasza. Moi kochani, ciało ma głowę, ręce, nogi, ale jeszcze raz chcę podkreślić, ale decyduje głowa. Decyduje głowa. Głowa decyduje, co będzie ciało czynić. Ona, głowa, wydaje polecenie wszystkim systemom i wszystkim organom w ciele. Jeśli jakaś część ciała nie pracuje, to taki człowiek jest ograniczony. Bóg troszczy się, aby jego ciało funkcjonowało w całej pełni. Jeszcze jeden bardzo ważny faktor. Ciało dobrze pracuje, dobrze funkcjonuje tylko wtedy, gdy głowa wie, co chce. Gdy głowa wie, co chce, to ciało wtedy dobrze pracuje. Ale gdy głowa nie wie, co chce, to ciało nie pracuje jak należy. I moje pytanie jest tutaj, jeżeli Jezus jest głową, czy my możemy na Nim polegać? Czy On wie, co chce? Czy On wie, o co Mu chodzi? Moi kochani, Jezus kiedyś w niebie podjął decyzję. Nie musiał. Potem, kiedy był w ogrójcu, kiedy się modlił przed śmiercią, podjął decyzję, też nie musiał. Kiedy mówił, Ojcze, jeżeli możliwe, oddal ode mnie tych kielich. To nie jest tak, że On nie rozumiał, że nie wiedział. On wiedział, o co Mu chodzi. Mówi, Ojcze, ale nie tak, jak ja chcę. Niech staje się tak, jak Ty chcesz. Jezus wiedział, po co tu przyszedł od samego początku. On wiedział, że ma być, nawet jak był dzieckiem, że ma być w sprawach swojego Ojca. On wiedział, dlaczego umierał i też wie, dlaczego przyjdzie jeszcze raz tutaj. I dzisiaj wie też, jaka jest Jego odpowiedzialność i co On robi. On podtrzymuje to wszystko. Moi kochani, Jezus wie, o co Mu chodzi. Dlatego warto na Nim polegać. Warto Mu zaufać. Warto Mu powierzyć całe życie. Moi kochani, gdybyście Pawła zapytali pod koniec jego życia, kiedy on pisał w swoim liście, że że kończy jego bieg, że czas rozstania mego z życiem nadszedł. On mówi, biegu dokonałem. Mówi o boju, który prowadził. I tam on używa, daje jedno słowo, mówi tak. Wiarę zachowałem. Jaką wiarę? Wiary są różne. Jaką wiarę zachował? Że Jezus jest Chrystusem. Że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Bożym Synem, że Jezus jest głową, że Jezus jest Jego liderem. I moi kochani, gdybyście Pawła zapytali, Paweł mówi, że byłyby rzeczy, za które żałował, które mu nie wyszły, które by zmienił, jakby mógł jeszcze raz żyć, ale jednego, to o czym mówił, nigdy by nie zmienił. Że w swoim wieku spotkał Jezusa i że Jemu zaufał. I Jemu powierzył swoje życie w doli i niedoli, kiedy okręt się rozbijał, kiedy płynął, kiedy było dobrze, kiedy było źle. Jezus był fundamentem wszystkiego. Jezus był głową jego życia. I Paweł mówi, dlatego Paweł mógł powiedzieć, umie żyć w obfitości, umie się ograniczać, umie to wszystko. Dlatego, że polegał na Chrystusie. Na Jezusie możemy polegać. Dlatego, że On wie, co chce. On wie, o co Mu chodzi. Ale czy rzeczywiście my rozumiemy, że Jezus jest naszą głową? Że Jezus jest głową naszego zboru, naszej społeczności? Moi kochani, cały trzeci rozdział listu do Kolosan mówi o tym, że my żyjemy dla Niego. Umarliśmy dla starego naszego człowieka i zmartwychwstaliśmy w Chrystusie, aby żyć dla Boga. Czy rzeczywiście Jezus jest moim liderem? Czy Jezus jest moją głową? Czy ja żyję dla Jego celów? Czy On jest pierworodnym w moim życiu? Czy myślę o Nim, gdy się budzę? Ile czasu poświęcam Bogu w moim życiu? Czy odnawiam się w Słowie, aby zmienić się w Jego obraz? Moi kochani, Pan dał Jezusowi status i imię ponad wszystko. I On chce, żeby Jezus stał się głową Kościoła i moim osobistym liderem. A czy ja tego chcę? Jezus chce być. I Bóg chce, aby On był Twoim liderem. Moim liderem. Ale czy ja tego chcę? Czy ja chcę polegać na Nim? Czy ja chcę Mu zaufać? On stał się też pierworodnym z umarłych, kiedy powstał z martwych. Moi kochani, Jezus Chrystus jest pierwszym, kto powstał z martwych i żyje. I im dodał, i żyje. Byli inni, którzy też zostali wskrzeszeni. ale umarli. Jedyny to jest Chrystus, który powstał z martwych i żyje, i żyje. Tylko On ma to prawo od Boga. Tylko dzięki temu, że Chrystus powstał z martwych, stał się pierworodnym, mamy prawo przychodzić do Boga i otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy. I mamy nadzieję, że kiedyś my również z Nim zostaniemy wzbudzeni z martwych. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości, żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Moi kochani, kiedy Jezus się narodził, i o tym będziemy śpiewać kolędy, to kruche, małe dzieciątko, który wyglądał też potem, kiedy Go przybito do krzyża, nawet ci uczniowie, którzy szli do Emaus, mówili, myśmy się spodziewali. Uczniowie jakby wszystko przegrali. Cała nadzieja, to wszystko, na co oczekiwali. Że to gdzieś prysło. A wiecie, co tutaj czytamy? Ten słaby, czy to dzieciątko, przez niego zostało pojednane niebo z ziemią. W nim zostało pojednane niebo z ziemią. I powiem, wszystko, całe stworzenie, wszystko, co jest na niebie i wszystko, co jest na ziemi, w Chrystusie, przez Jego krew. To, co z zewnątrz wygląda, że to zostało przegrane, to było zwycięstwo przez Niego. Zostało wszystko połączone przez krew krzyża Jego. Pojednanie, bardzo szczególny i ważny moment. Kiedy grzech wszedł na świat, to nie tylko człowiek zaczął grzeszyć. Wpływ grzechu był na całe życie, na świat. Rozprzestrzeniał się na zwierzęta, na rośliny, na całą ziemię. I moi kochani, kto z nas pracuje w ogrodzie albo w polu, to wie, jak trudno, jak ciężko jest wydobyć owoce czy zebrać urodzaj. Dlatego Bóg znalazł sposób pojednania z sobą całego świata. On uczynił to przez Jezusa Mesjasza. Tylko przez Chrystusa świat może przeżyć odbudowanie. Tylko przez Chrystusa świat może przeżyć odnowienie. Może odnowić się ziemia, może odnowić się cały żyjący świat, a przede wszystkim ludzie. Każdy z nas może dożyć, doświadczyć odnowy, przemiany poprzez Chrystusa. Przez Jezusa mamy prawdziwy pokój z Bogiem. Jeśli Ty przyjmujesz Króla Królów, który jest pierworodnym i głową całego stworzenia, to Ty otrzymujesz przebaczenie, otrzymujesz przywrócenie pokoju przez krew krzyża Jego, przez tę krew, która na krzyżu została przelana. Otrzymujesz pokój z Bogiem i my wchodzimy przez to w nowe przymierze. Kiedy zaczynamy poznawać Jezusa, to wtedy przez Jego śmierć, przez krew przelaną na krzyżu, odkrywa się w nas Boży charakter i Boży wpływ. Moi kochani, krew Chrystusa to bardzo wysoka cena. Krew Chrystusa to bardzo wysoka cena. Jednak my jej nie płacimy. My jej nie płacimy. Bóg zapłacił ją sam. Piotr o tym też pisze w swoim liście. On mówi, że została niesamowicie wysoka cena zapłacona. Nie srebrem, nie złotem. Zostaliśmy wykupieni ze swojego durnego postępowania. Ale przez krew Chrystusa. Bóg zapłacił ją sam. On przyniósł tę wielką ofiarę, dlatego że Ciebie kocha. Używam słowa też lubię. Bo co to jest, że Bóg kocha? Bóg jest miłością, to musi kochać. Ale powiem tak, że Bóg Ciebie lubi. Można kochać, można lubić. Bóg lubi z Tobą przebywać. Bóg lubi z Tobą rozmawiać. Lubi, to Mu sprawia przyjemność. Dlatego Jezus poszedł na krzyż, żeby On mógł mieć tą relację. Ale czy Ty Jego lubisz? Czy ja Jego lubię? Co to znaczy kogoś lubić? Jak kogoś lubisz, to lubisz z Nim przebywać. Lubisz Go słuchać, lubisz z Nim spacerować, lubisz z Nim być. Jeżeli lubisz Jezusa, to kawałek Twojej podłogi, to pozwolisz mu, żeby on tam wszedł, żeby on był. Jeżeli lubisz Jezusa, to on będzie z tobą w swoim biurze, Będziesz z tobą w twoim samochodzie. Miałem wujka, on już zmarł. Wiele lat mieszkał w Izraelu, w Jerozolimie. Potem ostatnie lata, 20 lat, przed może 30 nawet, mieszkał w Nowym Jorku. Nie mieli dzieci, on był z żoną. Jego żona to była też z żydowskiej rodziny z Czech, z Pardubic. Jak mieliście maszynę do szycia Singer, to była z tej rodziny. Ona tylko przeżyła, bo opłacili ją, wywieźli do Anglii. Powiem wam tak, jako ciekawostka, bo o której wychodzicie stąd? Pamiętacie, już to mówiłem wam, bo nie mówię, jak długo mogę mówić, bo to nic mi nie daje. Po jednego pastora pytałem, mówię, jak długo mogę mówić, a on mówi, możesz mówić długo, jak długo chcesz, ale my o pierwszej wychodzimy. Także dlatego pytam się, o której wychodzicie. Powiem wam, jak wujek ją poznał. To było po wojnie. On, tato wrócił do Polski z obozu, a wujek pojechał do Anglii się uczyć. Był o rok młodszy od mojego tata. Miał wtedy 19 lat. Tam pracował, była jedna taka starsza Żydówka, która miała taką stołówkę i oni karmili Żydów, którzy przeżyli wojnę. I ci młodzi chłopcy, tacy jak wujek, pracowali, przynosili pieniądze, z tych pieniędzy kupowali żywność i potem była stołówka i przychodzili oni jedli, a też wszyscy, którzy nie mogli jeść. I ta kobieta, ta starsza Żydówka, która któregoś dnia mówiła tak do wujka, mówi, wiesz co, miałem dziwny sen w nocy. Śniła mi się ulica i numer domu i to wszystko. Mówi, to jest niedaleko, gdzie ty pracujesz. Jak będziesz wracał z pracy dzisiaj, jutro, mówi, to zajdź tam pod ten adres, zobacz, co to jest. Wujek skończył pracę, szedł, wracał stamtąd, znalazł ulicę, numer domu, mieszkania, to było czwarte piętro chyba. Wszedł na górę, drzwi nie były zamknięte na klucz, on pukał, ale nikt nie odpowiadał, wyszedł. Na oknie stała na parapecie młoda dziewczyna, która chciała popełnić samobójstwo. I on do niej mówi, co ty robisz? A ona mówi tak, że dzisiaj dowiedziałam się, że cała moja rodzina zginęła w Auschwitz. Zostałam tylko ja. Nie widzę sensu ani potrzeby, żeby żyć. I wujek nie wiedział, co zrobić. Wujek był wierzącym. I mówi, słuchaj, mówi, ja znam jednego z swojej rodziny, który żyje. Ona zeskoczyła z okna i mówi, tak, kto to jest? Jak się nazywał? Mówi, Jeszua. Ale ona tak myśli, z której to strony rodziny ten Jeszua jest. A on mówił o Jezusie, mówi Jezus. Ale potem oczywiście, żeby skrócić, ona została jego żoną. I razem służyli. Modlili się tam wtedy, on się pytał ją. Mówi, zaproś go do swojego życia, ale ona mówi, ja go nie znam. Żydzi są bardzo praktyczni. Mówi, nie znam, nie wiem, czy dam radę, czy będzie wygodnie. I mówi do wujka, słuchaj, a czy mogę go na tydzień zaprosić? I potem sprawdzimy, czy... A mówi, możesz nawet na dzień, zaproś. I ona zaprosiła na tydzień Jezusa. I został do śmierci. Moi kochani, może jesteś dzisiaj. Może też nie wiesz do końca, co to może zmienić w twoim życiu, czy co to zrobi w twoim życiu, jaki on jest. Może spróbuj. Powiedz Jezusowi, że Jezu na tydzień. Ale spróbuj. Chciał co innego powiedzieć. Wujek, potem kiedy ciocia zmarła, on został sam. Ja pojechałem do niego, do Nowego Jorku, on mnie woził. Bo on był taki nieduży, ale miał duży samochód. I ja siadam do niego z przodu, a mój Kazik, tu nie możesz. Ja mówię, dlaczego nie mogę? Tam leżała Biblia na pierwszym siedzeniu, obok mój tu siedzi Jezus. Musiałem usiąść do tyłu, potem się cieszyłem, że z tyłu siedziałem, jak on jeździ. Ale wujek nie żartował. On mówi, ja mam z nim umowę. Mówi, przedtem mi zawsze Elizabeth, ona Eliszewa miała, ona mi mówiła, gdzie jechać, w prawo, w lewo, a teraz ją zabrałeś, mój siedź tu. I on lubiał, że on tam był. Nawet ta sama myśl, że on tu siedzi. Dlatego mówię, jeżeli go będziesz lubiał, on będziesz chciał, żeby on był w samochodzie z tobą. Że był z tobą u ciebie w domu, że w twojej pracy, w szkole, gdziekolwiek. Jeżeli go lubisz. A on cię lubi. Jemu sprawia radość i przyjemność. Dlatego on umarł, bo on nas lubi. Dlatego też umarł. Bo On chce nas zmienić, chce nas odnowić. I pozwólmy, aby to czynił. On uczynił to, aby dać nam prawdziwy pokój. To było po to, pojednać nas, dać nam pokój, pojednać nas z Ojcem. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Jezusa. Dziękujemy Ci za Jego ofiarę. Drogi Jezu, dziękujemy Ci, że Ty nas lubisz. Że Tobie sprawia przyjemność i radość bycia z nami. I Boże, niech tak będzie w moim życiu, że ja będę Cię jeszcze bardziej lubił. Że to też mi będzie sprawiać radość. Ta sama świadomość, że Ty jesteś obok mnie, że kiedy idę, Ty idziesz, że jesteś w moim samochodzie, w mojej pracy, w mojej służbie, w moim domu, w mojej rodzinie. Drogi Jezu, proszę Cię, abyś błogosławił każdą osobę, która jest tutaj. Niech nasze życie przynosi Ci chwałę, a też służy ludziom, których stawiasz na naszej drodze każdego dnia. Amen.